Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się, moim rozmówcą w dzisiejszej audycji będzie Mariusz Borowiak. Znam go od lat, ale znają go też tysiące czytelników, których interesuje II wojna światowa. Mariusz Borowiak jest uznanym marynistą. Nie mógł niestety przyjechać do studia, mieszka pod Gnieznem, ale umówiliśmy się na rozmowę telefoniczną. Dzień dobry, panie Mariuszu. Przyniosłam do studia kilka książek. No, Westerplatte na wierzchu, ale Mała flota, Stalowe drapieżniki, Polskie okręty podwodne w wojnie. Mała flota bez mitów. Co ja jeszcze tutaj mam? No, mam też książki pana poprzednika, Jerzego Pertka, Polacy na morzach i oceanach. To jeszcze wydawnictwo poznańskie wydało tę pozycję Jerzego Pertka, Dzieje ORP Orzeł. No i też mam z serii z Kotwiczką książkę Pancernik Bismarck. Czy pan miał jakiś udział w wydaniu tej książki?
W tej książki nie, ale współpracowałem przez pewien czas.
Z tą serią?
Tak. Tam wydałem dwie książki.
A w sumie pan wydał książek?
80.
No, gratuluję serdecznie. To jest, to tak niedługo zaczną pana nazywać Kraszewskim. Kraszewski wśród marynistów.
Już się pojawiło takie stwierdzenie, morski Kraszewski.
Tak, to nie jestem oryginalna tutaj, jak widać. No bo to tak się nasuwa, takie skojarzenia. Ma pan lekkie pióro, ale przede wszystkim myślę, że to polega na tym, że pan ma już bogatą dokumentację, porusza pan się znakomicie wśród tych źródeł, no i zajmuje się pan tym kilkadziesiąt lat już, jak się zastanowić, bo od dzieciństwa
tak,
prawie.
No praktycznie tak, że debiutowałem mając właściwie 18 lat na łamach takiego tygodnika Prawo i Życie. No i tak się to zaczęło, tak? I jak powiem, no ja zawsze mówię, że ja miałem szczęście do ludzi, tak? Czyli osób, które mi pomagały na tej drodze do pisania, tak? Także no bez tych osób to praktycznie tych książek, tych publikacji by nie było.
A pierwszy taki był Jerzy Pertek, prawda? Pierwszym takim człowiekiem, który pana wprowadził w tę tematykę. Miał pan jednego ojca chrzestnego, to był Jerzy Pertek. Tak. I drugiego, którego miałam okazję poznać przed laty, to był z kolei Alfred Piechowiak, który myślę, że pana wręcz usynowił, bo on był pasjonatem spraw morskich i interesował się tymi sprawami.
Był pasjonatem, tak. Był pasjonatem, a zarazem był jednym z tych marynarzy, którzy walczyli pod polską banderą podczas II wojny światowej, tak? Służył na niszczycielu Garland, a pod koniec wojny na krążowniku Konrad. Ale to, co pani wspomniała, że w jaki sposób je usynowił, tak, no, tak się złożyło, że myślę, że takim byłem nieformalnym synem Alfreda. I wtedy jeszcze pana Alfreda, później oczywiście już byliśmy po imieniu, ale też Alfred był tym człowiekiem. No tutaj też jakby, co tu trzeba powiedzieć, że Alfred Piechowiak był też osobą, która się urodziła w Gnieźnie. Czyli tutaj te korzenie wspólne jakby nam ułatwiły tą drogę, tą przyjaźń. miałem tą przyjemność, że jeżdżąc właśnie do Londynu, dzięki Alfredowi miałem dostępne mieszkanie, z którego mogłem korzystać wielokrotnie. To mieszkanie było taką moją bazą wypadową do Sikorskiego. A trzeba sobie też zdawać sprawę, że te wszystkie moje publikacje, materiały ja zdobywałem, jakby powiedzieć, o własnym sumptem. Na zasadzie nikt, żadna instytucja mnie nie wspierała, tak? Także to pomoc Alfreda na temat odnośnie mieszkania, no to był ważny.
Nie do przecenienia właściwie wtedy, prawda? Tak. Dzisiaj nie zdążymy opowiedzieć o Alfredzie Piechowiaku i o jego ojcu, ale już zapraszam pana do studia. Natomiast chciałabym porozmawiać o jednej z pana książek, Westerplatte.
W obronie prawdy.
Tak, w obronie prawdy. Tutaj ja mam w ręce wydanie poprawione i uzupełnione. Czy to jest wydanie, które się, no to się ukazało w 2008 roku.
I tak, są, kolejne były jeszcze dwa wydania. Ostatnie było w 2012 roku.
A w tym są zdjęcia. Czy są zdjęcia z planu filmowego też?
Nie ma. Nie. W wydaniu czwartym jest.
W wydaniu czwartym są, a to jest wydanie zdjęcia, które?
Tak. Chyba drugie albo trzecie.
No właśnie, ale myśmy o tym filmie przed laty rozmawiali, zanim wszedł na ekrany, zanim powstał, zanim zaczęto go realizować, krążył scenariusz i ten scenariusz wzbudzał z jednej strony zainteresowanie, z drugiej strony oburzenie wywoływał. No bo naszą świętość, czyli Westerplatte i jej obrońców, chciał autor scenariusza pokazać w nieco innym świetle. Pamięta pan, jakie to, tak, to rozmowy ja prowadziliśmy?
Pamiętam i ja pamiętam nawet dzisiaj, bo to praktycznie mija chyba już 11 lat, kiedy powstał pomysł, może nawet więcej, nawet 12, kiedy powstał pomysł na realizację tego filmu. Ja pamiętam to 2008 rok, kiedy wybuchła wielka burza w mediach, wśród i polityków. No praktycznie chyba nie było żadnej gazety takiej powiedzmy o dużym zasięgu, która by sprawy scenariusza i realizacji filmu nie podejmowała. Ten film wzbudził takie emocje, że praktycznie już na samym początku, mimo że wówczas wielu nie znało scenariusza, tak na dobrą sprawę ja też wówczas w tym pierwszym odruchu moim była, że powiem, brak akceptacji, brak akceptacji na to, o czym ten film ma opowiadać. Zwłaszcza, że scenariusz powstał na podstawie mojej książki i wówczas jeszcze nie miałem okazji rozmawiać z reżyserem i scenarzystą Pawłem Chochlewem. Zanim ta rozmowa doszła, zanim się spotkaliśmy, wielu dziennikarzy mnie pytało o scenariusz. Ja odpowiadałem, że z tych informacji, które do mnie docierają, a docierają głównie z mediów, no to jestem negatywnie nastawiony i przeciwny realizacji takiego filmu, tak? Bo nie tak sobie to wyobrażałem.
No i teraz sięgam do audycji, którą nagrałam w 2008 roku i w której zapisane są emocje towarzyszące powstawaniu filmu.
Teren Westerplatte był pięknie utrzymany. Pełno było kwiatów, pełno róż. To był dosłownie był park. I wśród tego parku stały koszary nowoczesne, stały cztery wartownie, do siebie całkowicie podobne, które otaczały te koszary. No i właściwie nic więcej, bo tym lasek.
Walcząca samotnie załoga Westerplatte we wrześniu 1939 roku stała się symbolem polskiego oporu i bohaterstwa. Tymczasem powstaje film dotyczący Westerplatte i obrony Westerplatte w 1939 roku. Otóż ten film według scenariusza Pawła Chochlewa wywołał burzę, ponieważ obraz obrońców Westerplatte jest odmienny zupełnie od tego, do którego przywykliśmy.
Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. A lato było piękne.
Pijany Westerplatczyk sikający na tak portret śpiewali. Marszałka Rydza Śmigłego, tak prasa to opisuje. Brudny kapitan Franciszek Dąbrowski, wiecznie sięgający po butelkę. I pytanie, czy obrońcy składnicy biegający nago pod ostrzałem Niemców to jest ten prawdziwy obraz, który wiąże się z Westerplatte. Internauci wpisali przeróżne swoje opinie, na ogół pełne oburzenia. Srata tata, polskie Termopile. O ile pamiętam ze szkoły, to tam ważny był honor, oddanie, etc. A tu Sucharski dupą trząs i poddać się chciał. I tutaj zaraz przejdziemy do książki, która szeroko opisała konflikt, jaki istniał pomiędzy majorem Sucharskim a kapitanem Franciszkiem Dąbrowskim. Przydałby się dobry film o prawdziwym dowódcy obrony Westerplatte, a nie był nim Sucharski, tylko Dąbrowski, pisze inny internauta. A w studiu Mariusz Borowiak, autor książki, której rozszerzone wydanie ukazało się niedawno, Westerplatte w obronie prawdy. Wydanie poprawione i uzupełnione wydał tę książkę Alma Press. Co pan myśli o tym filmie? Czy miał pan okazję widzieć ten scenariusz?
Pierwszy klaps miał, jeszcze nie wiadomo, czy padnie, ale ma paść we wrześniu na Westerplatte.
Panu ten pomysł powinien się podobać, bo pan też pisał o Franciszku Dąbrowskim, który faktycznie prowadził obronę Westerplatte już od drugiego dnia.
Tak, no powinienem się cieszyć, że powstaje film, który odbrązawia prawdziwą historię 7 dni obrony Westerplatte. I pewnie tak bym się czuł, gdybym nie znał już fragmentów scenariusza. Państwowy Instytut Sztuki Filmowej zwrócił się do mnie z prośbą o przeczytanie i zrecenzowanie scenariusza.
Wcześniej poprosiła o zrecenzowanie tego scenariusza kancelaria premiera, bo twórcy filmu zwrócili się do kancelarii o objęcie patronatem tej produkcji filmowej.
Tak.
Okazało się, że kancelaria orzekła, że jest to antypolski film.
Jest to naprawdę skandal. Skandal, że coś takiego wyszło spod pióra człowieka, który uważa, że odkrywa prawdę historyczną, który twierdzi, że na przygotowanie, czyli na zebranie materiału poświęcił 2 lata, spotkał się z byłymi obrońcami Westerplatte, ich rodzinami, osobami, które przez te lata ostatnie starały się pokazać Westerplatte w tym prawdziwym świetle. Okazuje się, że pan Chochlew z nikim i nigdy nie spotkał się, żeby wyjaśnić pewne niuanse historyczne, to, co się zdarzyło w ciągu tych 7 dni.
Także to, ani z córką Franciszka Dąbrowskiego, ani z panem, autorem książki.
Tak, moja książka ukazała się, pierwsze wydanie, w 2001 roku. Od tego czasu żadna publikacja na temat konfliktu, który panował między Sucharskim a Dąbrowskim, a takowy był, nie powstała żadna publikacja. Co ciekawe, do filmu została zaangażowana, czy została poproszona o współpracę osoba, tak zwana matyczka, pani Górnikiewicz-Kurowska, która przez wiele lat zajmowała się sprawami Westerplatczyków i sprawą Westerplatte, ale kilka lat temu wyszła sprawa jej kontaktów.
Dosyć głośna nawet.
Sprawa bardzo głośna. Oczywiście ona się w końcu przyznała do współpracy z służbami bezpieczeństwa, ponieważ przez kilkanaście lat pracowała na rzecz SB w Gdańsku.
Była oficerem kadrowym SB.
Tak, zgadza się. I od jakiegoś czasu ta pani poszła jakby w zapomnienie i nagle się okazuje, że została poproszona jako osoba, która ma być konsultantem przy realizacji tego filmu.
Ona zresztą zapatrzona była w majora Sucharskiego i nigdy go z cokołu nie zdjęła.
Tak, nawet powiem taki przypadek, że kiedy ukazała się moja książka Mała flota bez mitów, jeden z rozdziałów był poświęcony wówczas już sprawie majora Suarskiego i kapitana Dąbrowskiego. Doszło do naszego spotkania w wydawnictwie i wówczas padła propozycja ze strony pani Górnikiewiczowej, że ona chętnie by napisała ze mną wspólnie książkę o Westerplatte, pod warunkiem, że ja mam ujawnić wszystkie dokumenty, które udało mi się zebrać w ciągu ostatnich lat. Ona wpierw zrobi taką analizę, przejrzy te materiały, dopiero wtedy jakby ta współpraca przybierze jakiś tam kształt.
Jak powstawała Mała flota, to który to był
rok? To był 99. Książka się ukazała w 99 roku. Dwa lata później ukazała się moja książka, pierwsze wydanie właśnie Westerplatte, która już była kompendium wiedzy właśnie wówczas, ponieważ nie byłem pierwszy, ale jakby ten temat pociągnąłem, że tak powiem, dalej i ten temat ujrzał wtedy światło dzienne po raz pierwszy.
Słucham.
Elżbieta Chojka, córka kapitana Franciszka Kuby Dąbrowskiego. Był on zastępcą dowódcy majora Henryka Sucharskiego, a od 2 września 1939 roku dowódcą wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte.
Proszę panią, no wielka praca badawcza Borowiaka. On się z tym tematem zmagał ponad rok, z półtora roku badał. On przecież dotarł do wszystkich możliwych dokumentów. Ja też tam, nie powiem, dorzuciłam mu ile mogłam, to co miałam, ale naprawdę jest bardzo praca wiarygodna, jeżeli przytacza się 3-4 takie same opinie na dany temat, to już książka nabiera wiarygodności.
Mogło się zakończyć Westerplatte po tym pierwszym dniu zgodnie z rozkazem, bo rozkaz był, prawda, bronić się 12
tak,
godzin.
Tak.
No, tyle się Sucharski bronił i potem chciał kapitulować.
Tak.
Mogło się tak skończyć.
Mogło, oczywiście.
I
wie pani co, ja tutaj się może odwołam do rewizji nadzwyczajnej, gdzie pan profesor Wieczorkiewicz powiedział, że no tutaj się ścierały dwie racje. Racja pragmatyczna Sucharskiego i bardzo romantyczna mojego ojca. Ja się nie zgodzę z jego stanowiskiem. Oczywiście, że się ścierały, starły się w sposób tak oczywisty, że pragmatyzm Sucharskiego został zamknięty na klucz, to znaczy fizycznie go, prawda, zamknięto, odizolowano od walki jako takiej, a powiedzmy, no na te 5 dni wygrała ta postawa romantyczna. Ale wie pani, jego rozumowanie jest dla mnie o tyle niezrozumiałe, że gdyby nie romantyczne postawy, nie byłoby żadnych powstań, ani tych słynnych z czasów zaborów, ani powstań śląskich, ani nawet powstania warszawskiego, kiedy wiadomo było, że przecież warunki ku powstaniu były mizerne, a jednak ludzie, prawda, tym swoim romantycznym i patriotycznym zrywem potrafili dokonywać cudów.
Proszę panią, ale paradoksalnie właśnie, dzięki postawie romantycznej,
prawda?
Dąbrowskiego, Sucharski przeszedł do historii. Pragmatyk Sucharski przeszedł do historii.
To już jest tak. To już jest ironia losu, ale to tak bywa.
Fragment relacji nagranej w 1987 roku najmłodszego z kadry oficerskiej na Westerplatte, podporucznika Zdzisława Kręgielskiego.
Tragiczny był dzień drugi. Z początku z rana to nie było tak źle. Natomiast po południu nalot, nie? Więc chłopacy, nalot, klij się! I wtedy następuje ten nalot 47 sztukasów. Wycie motorów, ten gwizd tego samolotu, bum! Ziemia chodzi, dosłownie jakby była wodą. Ziemia chodzi. Szeregowi wszyscy poukrywani, no i po tych 45 minutach następuje cisza. Cisza, no niesamowita. No wszyscy pogłupieli. Co się dzieje? To był moment dosyć krytyczny, z uwagi na to, że wtedy pierwszy raz Sucharski zaproponował przerwanie walki z uwagi na to, że to jest bezsens dla śródła. No, Dąbrowski się z miejsca sprzeciwił i w czasie tej rozmowy, gdzie Dąbrowski mówił, w żadnym wypadku nie, odezwał się Szał z wartowni. Mówi, słuchaj, wartowni się bronią. No jak się poddawać? Tak, ale to jednak nie ma sensu, myśmy zadanie wykonali. Znowu te przeklęte 12 godzin.
No i Zdzisław Kręgielski mówi wprost tak. O tym, jak wyglądała obrona Westerplatte.
Jak wyglądała obrona Westerplatte, jak zachowywał się Sucharski po nalocie 2 września. Zachowały się notatki, zachowały się oczywiście nagrania w Radiu Merkury, a trzeba przyznać, że no, był też właśnie zakrzyczany między innymi w tych latach przez panią Górnikiewicz, która wręcz obrażała Kręgielskiego, uważając, że opowiada bzdury.
Obrona Westerplatte to dała ducha
Polakom, a poza tym no, nieco popsuła plany Niemcom.
Komunikaty radiowe były podawane od 1 dnia września. Informowano codziennie, że Westerplatte broni się jeszcze. To był właśnie taki duży sukces decyzji Dąbrowskiego, który po 2 września decydował się przejąć dowództwo nad obroną Westerplatte. Oczywiście ta sprawa nigdy oficjalnie nie wypłynęła wśród obrońców, nigdy wśród żołnierzy nie była ta sprawa poruszana, ponieważ tak zwaną dżentelmeńską umową było między oficerami, którzy byli na Westerplatte, że po wojnie Sucharski ujawni całą prawdę o obronie Westerplatte. Jego przedwczesna śmierć, ale oczywiście można to było zrobić wcześniej, gdy Sucharski rozmawiał z Wanikowiczem we Włoszech. Nigdy ta sprawa nie ujrzała światła dziennego, a w latach 50., na początku lat 50., gdy Dąbrowski ujawnił, oczywiście to była namiastka jakby tej prawdy historycznej, został zakrzyczany, praktycznie zniszczony jako oficer.
Zdzisław Krągielski opisywał też, jak wyglądał półwysep, kto tam walczył, bo tam ta załoga to składała się z małej garstki oficerów, prawda? A
tak,
poza tym to
mała grupa oficerów i wybrana grupa żołnierzy i podoficerów. To nie byli przypadkowi żołnierze, którzy byli kierowani na Westerplatte. Byli to kawalerowie. Faktem jest, że z kadry oficerskiej tylko Sucharski brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, czyli miał jakby doświadczenie wojskowe. Reszta kadry...
A komendantem był od 1938 roku.
Tak, tak, tak. Jego zastępcą właśnie był Dąbrowski, który był już wcześniej, zanim przyszedł Sucharski. Załoga była dobierana w sposób szczególny, czyli byli sprawdzani pod względem umiejętności, wyszkolenia, no takim moralnym. Także to, jak mówię, to nie była załoga przypadkowa.
No, sam wynik tej obrony. Spotkało się 3500 niemieckich żołnierzy, wspieranych przez bombowce, przez ciężką artylerię.
Przez okręt pancernik.
No i ten pancernik Schleswig-Holstein, prawda? A z drugiej strony było tylko tych 200 osób, które broniły Westerplatte. I w wyniku tych walk zginęło 15 Westerplatczyków. Tak. A z drugiej strony kilkaset osób, prawda?
Tak, tak.
Także
tak.
To świadczy o tym, że walczyli znakomicie.
Tak, to też świadczy o ich dobrym przygotowaniu, tym wojskowym. Czyli czasami się porównuje, że Westerplatte to takie polskie Termopile, ale tutaj...
I słusznie chyba, prawda?
I słusznie, ale też jakby nie jest potwierdzony ten wiersz słynny Gałczyńskiego, gdzie
czwórkami
do nieba szli, bo tutaj jakby świadczyło, że załoga zginęła. Nie. Zginęło tylko albo aż 15, ale przy tej masie wojska, które Niemcy, że tak powiem, wrzuciły do walki, to jest naprawdę no, garstka.
Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. A lato było piękne tego roku. I tak śpiewali. Ach, nic, że tak bolały rany.
Jeżeli w założeniu pana Chochlewa było, czy ma być pokazany stosunki panujące między Sucharskim a Dąbrowskim, to uważam, powinny być pokazane prawdziwe stosunki, jakie panowały, a nie wymyślanie przez samego scenarzystę to, że Sucharski jest przez całe 7 dni ogolony, mundur jego zawsze jest czysty, a w przypadku jest tu kontrast Dąbrowskiego, człowieka takiego zabiedzonego, zaglądającego cały czas do kieliszka.
Tak jest w tym scenariuszu, który powstał.
Tak, wymachującego pistoletem, który w sposób ordynarny odnosi się do podkomendnych. Uważam, że to jest jakby celowy zamiar scenarzysty, który no właściwie nie poszedł w prawdę historyczną, tylko cofnął się znowu pewnie o te 50-60 lat wstecz.
Należałoby pokazać uczciwie, językiem filmowym oczywiście,
tak, stosunki
atrakcyjnym jakie, tak, dla odbiorcy, oczywiście. Ale jednak w miarę uczciwie postać Franciszka Kuby Dąbrowskiego, no i postać Sucharskiego. Obaj panowie darzyli się szacunkiem.
Oczywiście, bo to nie należy ukrywać, że do czasu, czyli do wybuchu wojny i Sucharski, i Dąbrowski może nie żyli jakiejś tam przyjaźni, ale stosunki były bardzo poprawne. Sucharski doceniał umiejętności oficerskie Dąbrowskiego, także tutaj nie było przed 2 września, nie było między tymi panami oficerami konfliktów.
Sięgnijmy do opinii, gorących opinii po informacjach prasowych na temat filmu. Szkoda kasy na taki film, pseudo superprodukcję. Młodzież szkolna nie pójdzie, bo po co? Ci, którzy walczyli w tej wojnie, już ich nie ma. Pozostali obywatele darują sobie, bo po co oglądać taki film? Lepiej zobaczyć kolejnego Bonda.
Uważam, że jeżeli film powstanie, to będzie to film wulgarny, ordynarny, brutalny, który nie ma nic z prawdy historycznej.
Ten film to ubecko-żydowska próba skompromitowania bohaterów Westerplatte, perfidna próba obrzydzenia Polski, polskiej historii do cna. No, są i takie wpisy. Prawda w oczy kole. Tak to właśnie wygląda polska placówka Westerplatte. Powinni jeszcze dodać, że poddali się, bo alkohol się im skończył. I nie było paliwa, by walczyć.
Z tego, co już wiem, to bardzo często scenarzysta operuje takimi sloganami właśnie. Alkohol, golizna, seks, wymachiwanie pistoletem, czyli takie elementy, które nijak się mają właśnie do prawdy historycznej.
Podporucznik Zdzisław Kręgielski. Dzień poddania się Westerplatte.
7 września zaczęło się dosłownie piekło na Westerplatte. Od 5 rana biły wszystkie działa na Westerplatte, bił Schleswig-Holstein. Zresztą według relacji niemieckich, nie naszych, w tym dniu na Westerplatte biło 66 dział różnego kalibru. I gdzieś koło godziny jakiejś 9 major sam zarządza poddanie się. Tu już Dąbrowski nie ingeruje. No i teraz oddawanie Westerplatte. Przez cały czas Niemców intryguje jedna rzecz. Gdzieście się bronili? Mówimy, że są te wartownie, no i są te dołki strzeleckie. Co takiego? Schützengraben? Ja, tak. Doły strzeleckie, normalne. To jest w tym ogniu, no w tym ogniu. Jak komando Kleinkampf przyjmował załogę do niewoli, tak się wyraził. Ja cenię waszą waleczność. Byliście przykładem walki, no i wytrwałości. Sulawski poszedł poddawać załogę Westerplatte, powracał po jakiejś godzinie przebrany w mundur wyjściowy i przy szabli. Okazało się, że generał Eberhard wręczył Sulawskiemu szablę jako dowód uznania za bohaterstwo załogi. Dąbrowski nagrodę Dąbrowskiego, grodzyna Dąbrowskiego, obydwaj na mnie i ja na nich. Natomiast wtedy zdobył się Sulawski na dozę szczerości. Było mu tak jak nieprzyjemnie, mówi: słuchaj Kuba, ta szabla tobie się należy. Ale ja po wojnie wszystko ujawnię.
W ogóle to sam pomysł zbudowania scenariusza, który by pokazał ten konflikt Sucharski-Dąbrowski, jest trafiony, bo to jest świetny węzeł dramaturgiczny,
tak, bo
prawda?
To jest jakby coś nowego, ale nie w takich kategoriach, jak to jest proponowane właśnie przy realizacji filmu, gdzie właściwie można użyć brzydkiego słowa, Dąbrowski jest przez scenarzystów zgnojony. Tutaj nie ma bohatera, tu jest człowiek zepsuty, bo jeżeli cały czas pokazuje się obrońcę Westerplatte, który pije, który nie umie się zachować wśród podkomendnych, no to jest po prostu obrażanie oficera, który zasłużył się, no szczególnie dostał virtuti militari, to on nie dostaje się za nic.
Wiadomo też, że życie Franciszka Dąbrowskiego w PRL-u było trudne,
tak,
że nie miał na chleb, a więc taki film jest podwójnym draństwem.
Tak, to od lat 50. właściwie jest Dąbrowski jakby cały czas kopany i chyba tylko książki, które się ukazały. Janusza Rożki, w moim przypadku Mariusza Podchorskiego, Wójtowicza, to jest co prawda komiks, ale to jest komiks oparty faktycznie na dokumentach historycznych. To są książki, które pokazują prawdę i oddają prawdę i dobrą pamięć o Franciszku Dąbrowskim. Tego właśnie brakuje w książkach innych autorów, którzy nie wiedzieć dlaczego, no może wiemy, tu chodzi o pochodzenie. Było bardzo przydatne dla PRL-u, tutaj syn szewca, tak, a w przypadku Franciszka Dąbrowskiego syn generała, czyli tutaj no...
Jeden miał właściwe pochodzenie, a drugi
zgadza się.
Niekoniecznie.
I ja sam po sobie wiem, jak książka została przyjęta w 2001 roku, jak w cudzysłowie oczywiście cierpiałem jako autor.
No i też pana nazywano obrazoburcą.
No właśnie, ale okazuje się, że od tego czasu, gdy ukazała się książka, ludzie jak zaczęli się bardziej interesować, jak to w rzeczywistości było. Nie byłoby Westerplatte bez Sucharskiego i Dąbrowskiego. Dlatego staram się, czy to w książkach, czy w artykułach, czy w różnych wypowiedziach właśnie wypośrodkować jakby zasługi, jakie zostały położone przez tych dwóch oficerów. Ponieważ nigdy nie miałem okazji spotkać się z panem Chochlewem, uważam, że jeżeli chcę realizować ten film, to powinno dojść do spotkania. Na tym etapie ten materiał uważam, że nie nadaje się w ogóle do realizacji.
Szkoda pieniędzy.
Szkoda pieniędzy. To ma być 14, z tego co wiem, to ma być 14 milionów złotych ma kosztować realizacja tego filmu.
To powinien być jednak w jakiejś tam części film dokumentalny.
Albo para, powiedzmy,
para dokumentalny.
Tak. Jest zasadą też, no to stosowana na Zachodzie, że przy filmach historycznych, czy to są fabularne, dokumentalne, angażuje się grupę specjalistów, którzy w tym danym temacie, że są bardzo zaangażowani, długo siedzą. U pana Hochleba nawet pojęcia militarne no, odbiegają w ogóle od jakiejś rzeczywistości. Nie mają się jak do roku 1939 określa niektóre pojęcia uzbrojeniu, które funkcjonowały dopiero pod koniec lat 40. Także no, tu też widać, jak powiedzmy, brak przygotowania u tego pana.
Za to wziął dobrych aktorów. Linda, no, Małaszyński.
Aktorzy jakby dzisiaj najbardziej popularni z górnej półki, ale to nie będzie film historyczny, jaki podobno ma być w założeniu. Czyli będzie to kolejna jakaś bajka lub film fantastyczny. I uważam, że dobrze zrobiła kancelaria premiera, że ten projekt został odrzucony. Przynajmniej chwilowo, ale mam nadzieję, że znajdzie się inny scenarzysta, inna ekipa, która no, podejdzie do tego tematu no, bardzo poważnie.
No bo zbliża się okrągła 70. rocznica obrony Westerplatte za rok.
Tak, i teraz temperatura rośnie, czyli bardzo mało czasu. Rok na zrealizowanie materiału, filmu. Za rok ma być premiera i nagle się okazuje, że ekipa po prostu jest nieprzygotowana. Jest to oczywiście jedna wielka pomyłka. W jednej z wypowiedzi gdzieś czytałem, czy gdzieś tam do mnie dotarło, że to ma być film skierowany do młodzieży. Młodzieży pytanie jakiej? Bo chyba nie tej, która chce uczyć się naszej historii na kłamstwach na podstawie filmu pana Hochlewa, jeszcze pod śmiesznym tytułem Tajemnice Westerplatte.
Czyli Westerplatte nie miało szczęścia za PRL-u i okazuje się, że nadal...
Walczy właściwie. Westerplatte cały czas walczy.
I broni się.
I właściwie walczy o dobrego scenarzystę.
To była audycja z 2008 roku, w której zebrałam wypowiedzi na temat powstającego filmu o Westerplatte. Głównym narratorem w tej audycji był Mariusz Borowiak, autor książki Westerplatte w obronie prawdy. Twórcy filmu zwrócili się ostatecznie do niego z prośbą o konsultacje, ale wiadomo, że losy filmu były zmienne, że zniknęli z planu niektórzy aktorzy, tacy jak Linda, których wybrano pierwotnie. I wracam do telefonicznej rozmowy z Mariuszem Borowiakiem. Pan dosyć krytycznie był nastawiony do Hochlewa i do jego pomysłów. On się chyba z niektórych pomysłów wycofał, tak myślę.
Znaczy, tak. My, kiedy się spotkaliśmy, zaczęła się nasza współpraca, taka bliższa już wówczas, chyba przegadaliśmy wiele godzin na temat i samego scenariusza i o czym ten film będzie właściwie, tak? Bo ja rozumiem, że nie jest to film dokumentalny, jest to film fabularny. Filmy fabularne oczywiście rządzą się swoimi prawami, czyli głównie o pozyskania widza, ale chodziło nam, znaczy mnie chodziło głównie, żeby ten film był prawdą historyczną na temat postaci majora Sucharskiego i kapitana Dąbrowskiego. Tak, tak jak pokazałem to w książce, bo ja nigdy nie podważałem osoby majora Sucharskiego, ale zawsze mówiłem, że między 1 a 7 września, czyli wtedy, kiedy major Sucharski rozpoczynał obronę Westerplatte i kiedy poddawał i szedł do niewoli, to był 2 i 6 września. I wówczas dowództwo przejął kapitan Dąbrowski. I takie były moje też założenia, kiedy ja czytałem scenariusz. Oczywiście były te sceny, które bardzo zbulwersowały i opinię publiczną i nie ukrywam, że także nie, zapowiem, zaskoczyły. Paweł Hochlew próbował mi to wytłumaczyć, oczywiście chodziło też o pokazanie no, pewnej dramaturgii. No, trudno było, naprawdę, trudno mi było to zaakceptować, tym bardziej, że ja cały czas rozmawiałem i tutaj Paweł Hochlew też z Elżbietą Chojką, czyli z córką kapitana Dąbrowskiego, i ona też była przeciwko takim właśnie scenom, które Znaczy w naszej opinii one nie wnosiły nic do filmu, tak? Oczywiście miały jakby podnieść, nie wiem, takie napięcie, atmosferę, napięcie zdaniem Chochlewa, ale my nie bardzo widzieliśmy, że tak powiem, że to jest dobry pomysł na takie sceny, tak? Także tutaj często się spieraliśmy co do tej wartości samego filmu i tych scen, które są w scenariuszu.
W tej rozmowie nagranej przed laty występuje córka kapitana Dąbrowskiego, występuje też pan Kręgielski, ale wracając do córki, czy córka kapitana Dąbrowskiego żyje?
Nie, zmarła dwa lata temu, w lipcu w 2017 roku, została pochowana na cmentarzu w Oksywiu i trochę powiem, jeżeli mam okazję być na antenie i powiedzieć, że trochę jest mi przykro, że osoby, którym pani Ela pomogła w różnym stopniu, jeżeli chodzi o podobnych autorów, którzy podejmowali tematykę Westerplatte, no było kilku, tak? I dla mnie było przykre, kiedy właśnie podczas pogrzebu te osoby, którym pani Ela okazała no swój czas, zainteresowanie, pomoc, no nie przyjechały, tak? Ja rozumiem, że to są osoby z różnych zakątków kraju, ale uważałem, że to jest odpowiedni moment, żeby, no żeby być, bo pani Ela praktycznie odkąd ja ją poznałem, około, nie wiem, 2000 rok to był, pomagała wielu osobom, wielu autorom, historykom, osobom, które chciały pisać prawdę o Westerplatte, tak? Także tym bardziej zasłużyła, mówię, na pamięć i na przypomnienie, tak? I właściwie do końca zabiegała o prawdę Westerplatte, ale też o prawdę na temat ojca.
Właśnie, dobrą pamięć związaną z jej ojcem. No ale taki widocznie los Dąbrowskich, że muszą walczyć o to, żeby...
Ale
żeby
myślę, że ja właśnie niedawno się dowiedziałem, że komandor, obecnie już komandor Franciszek Dąbrowski został pośmiertnie uhonorowany Nagrodą Orła Jana Karskiego w 2019 roku i ta nagroda zostanie wręczona w tym miesiącu, pod koniec sierpnia, wnuczce komandora już wówczas Dąbrowskiego. Więc jakby uważam, że w jakiś sposób ta klamra się no, zamyka, tak? Bo jest to nagroda
wyjątkowa.
Tak, wyjątkowa, bo trzeba powiedzieć, że to jest uhonorowanie bohatera obrony Westerplatte. Tak, o człowieka, o który właściwie żył zawsze w cieniu majora Sucharskiego. Oczywiście on w latach 50. próbował jakoś informować czytelników na temat, jak wyglądała prawdziwa obrona Westerplatte. Wówczas i krytycy, i historycy, i nawet część obrońców Westerplatte, którzy w ogóle nie znali sytuacji, jaka panowała w tym kręgu oficerów, naskoczyli, tak można powiedzieć, na Dąbrowskiego, zarzucając mu kłamstwo i od tego czasu praktycznie Dąbrowski przestał wypowiadać na temat obrony Westerplatte. To później czyniła córka, znając relacje ojca, ale wiadomo, że no, to długo, bardzo długo trwało. No, można dzisiaj powiedzieć, że ta forma zadośćuczynienia, czyli przyznanie tej nagrody, to praktycznie 6 dekad trzeba było czekać na to.
Sucharski nie dotrzymał słowa.
Sucharski nie dotrzymał słowa. Trudno powiedzieć, czy by dotrzymał tego słowa, tak? Bo wiemy, że zmarł w 1946 roku w Neapolu, we Włoszech. Wiemy też z relacji i wspomnień Wańkowicza, że Wańkowicz też nie dowierzał relacjom Sucharskiego, ale tak jak on opowiedział, tak to opisał w swojej książce. Tak jak to opowiedział mu Sucharski, tak to przekazał później czytelnikom i te setki tysięcy egzemplarzy wydanych książek, niewielkiej broszury o Westerplatte, no, że tak powiem, weszła, do głowy polskiego społeczeństwa.
Jak pan sobie wyobraża to Muzeum Westerplatte i Muzeum II Wojny Światowej na Westerplatte?
To znaczy uważam, że to muzeum musi powstać, czyli musi to być muzeum żywe i docierają do mnie różne informacje od osób, które jadą na Westerplatte, słuchają osób, przewodników, którzy opowiadają. Uważam, że to muzeum musi być żywe i opowiadające prawdziwą historię o Westerplatte, a nie informacje, które były, że tak powiem, powtarzane, powielane przez te wszystkie lata, tak? Także nie wiem, ja też nie chciałbym, wiem, że są różne naciski od polityków, jak to ma wyglądać, ale uważam, że ta historia, to Westerplatte jako miejsce musi być miejscem, które będzie żyło. Ma opowiadać prawdziwą historię, ma przyciągać młodzież, bo to głównie chodzi, żeby młodzież się dowiedziała, tak? Kolejne pokolenia na temat Westerplatte. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie będzie takie muzeum jak Muzeum Powstania Warszawskiego, ale zależałoby właśnie mi na takiej formie, tak? Muzeum żywe, które pozwoli młodemu człowiekowi bardziej się zainteresować tematem Westerplatte, ale nie tylko, bo i obroną Polskiego Września w 1939 roku i okresem okupacji, wojny okupacji. Myślę, że ten Westerplatte jest takim momentem wyjściowym, tak? Bo jakkolwiek zawsze będziemy rozmawiać, mówić na temat walk obronnych w 1939 roku, to Westerplatte zawsze jest tym miejscem symbolu, tak? Do tego też to radio, polskie radio, które podczas walk obronnych stale powtarzało, że do 7 września powtarzało, że Westerplatte broni się jeszcze, tak? To był ten symbol, ta informacja, która miała mobilizować tych walczących naszych żołnierzy na różnych frontach, tak? Czy to było na morzu, czy to było w powietrzu, czy na ziemi, tak? Także no chciałbym, bo mówimy tutaj, to już jest 80 lat, tak? I czas najwyższy, żeby to muzeum doczekało się, no, naprawdę takiej prawdziwej i wiarygodnej oprawy.
Teren Westerplatte był pięknie utrzymany. Pełno było kwiatów, pełno róż. To był dosłownie był park. I wśród tego parku stały koszary nowoczesne. Stały 4 wartownie, do siebie całkowicie podobne, które otaczały te koszary. No i właściwie nic więcej, bo tym lasek.
Wybiera się pan na Westerplatte, na uroczystości jakieś?
Na pewno nie we wrześniu, ponieważ we wrześniu mam już spotkania autorskie, bo między innymi właśnie na początku jestem września w Ustce, w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej, gdzie też będę opowiadał o działalności, ale tym razem o admirale Unrugu, ponieważ szkoła tam w Ustce nosi imię dowódcy floty. Także
a Unrugowi też pan poświęcił książkę, jak pamiętam.
Tak, dokładnie, tak. Książka miała 4 wydania i byłem zaskoczony, że postać admirała Unruga, która praktycznie jest zapomniana, tak, jest nieznana dla społeczeństwa. To okazało się, że poczytność tej książki jest tak duża, że nagle ludzie zaczęli się interesować osobą admirała, tym bardziej, że mówię, jego korzenie były niemieckie, a dowodził polską flotą.
No i czuł się Polakiem, podkreślał to.
No dokładnie, on nigdy nie. Miał tyle razy taką możliwość, żeby już kiedy Polska skapitulowała, kiedy polska marynarka przestała istnieć, on miał różne propozycje od Niemców ze strony wroga i nigdy nie przyjął takiej propozycji. Zawsze mówię, że będąc 7 o flagach, ani razu nie powiedział, nie użył żadnego słowa po niemiecku, a znał ten język bardzo dobrze.
No jego prochy zostały sprowadzone do Polski nie tak dawno, prawda?
Tak, i to też...
To była duża uroczystość.
Dokładnie, że duża uroczystość, ale ja kiedy jeszcze pisałem biografię admirała Unruga, byłem cały czas w kontakcie z rodziną Unruga, między innymi z synem Horacym, który mieszkał w Montresor we Francji, to też zabiegałem. No, jednym właśnie też, jedną z osób, które zabiegały, to też był Alfred Piechowiak. Tak? My próbowaliśmy w różny sposób Horacego Unruga namówić, ale wówczas rodzina Unrugów wykonywała testament admirała, a testament ustny był taki, że admirał Unruk chciał być pochowany na Oksywiu wśród swoich podkomendnych, ale pod warunkiem, że władze naszego państwa zrehabilitują tych komandorów, którzy zginęli w procesach w latach 50. i zostaną przeproszone rodziny tych oficerów. A ponieważ tego nikt wtedy wcześniej nie uczynił, to ta sprawa
czekała
aż do ubiegłego roku.
Jest taki piękny reportaż radiowy, słyszałam go i będę próbowała go też odtworzyć na naszej antenie, właśnie poświęcony tym trzem komandorom.
Tak.
Dziękuję za spotkanie Mariuszowi Borowiakowi, autorowi 80 marynistycznych i nie tylko książek. Kłaniam się Barbara Miczko-Malcher.